Witam serdecznie, panie profesorze. Witam ponownie naszych radiosłuchaczy.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie profesorze, niedawno minęło 100 dni od napaści Rosji na Ukrainę. Jak możemy podsumować te 100 dni i czy Ukraina ma szansę wygrać tę wojnę? Czy może odzyskać swoje terytorium sprzed 24 lutego?
Oczywiście, że ma szansę i stąd ogromny niepokój po stronie Federacji Rosyjskiej, związany chociażby z przesunięciem dowództwa po Dwornikowie, który został wyznaczony jako ten drugi dowódca po tej katastrofie czy klęsce operacji kijowskiej. W tej chwili prawdopodobnie dowodzić ma generał Żydko, czyli taki politruk, człowiek zaufany Putina, człowiek, który właśnie w pewnym etapie wojny ogłosił, że istotnym celem nie jest zwycięstwo w taki pełnowymiarowe, ale realizacja tej operacji donbaskiej. No a wcześniej także człowiek związany ze wschodnim okręgiem wojskowym, a więc także z obecnym dowódcą tego okręgu, Aleksandrem Czajką. To jest młody dowódca, który dowodził tą operacją na kierunku kijowskim jako dowódca nie tylko wschodniego okręgu wojskowego, ale człowiek, który tam na miejscu dowodził 35. Armią, 36. Armią, no i 29. Armią z tej armii, której to właśnie został zabity kolejny dowódca, generał Kutuzow. On był z PO właśnie 29. Armii, która uczestniczyła w tej operacji kijowskiej zakończonej katastrofą. Więc w skali ogólnej Rosjanie cały czas redukują swoje cele z tych wielkich planów. Później miał być wielki kocioł donbaski. W konsekwencji Putin wyznaczył, że do 1 czerwca mają zdobyć Ługańsk. No i to się też nie udało. Co więcej, już Rosja ogłaszała, że Siewierodoniec jest opanowany, a tu się raptem okazuje, że kontrofensywa ukraińska odbiła znaczną część miasta, w tej chwili mniej więcej po połowie, a nawet więcej, bo według tych ostatnich informacji Ukraina opanowała w granicach 70% Siewierodoniecka, co pokazuje, że na wielu obszarach, szczególnie tych kluczowych, jak to ma miejsce właśnie w Donbasie, formacje ukraińskie przeszły do skutecznej kontrofensywy. Wyparły w znacznym stopniu wojska rosyjskie z okolic Charkowa. Generalnie Rosjanie skupili się na tym obszarze, jeśli spojrzymy na linię frontu, to jest ponad 1000 kilometrów i aktywne działania ze strony Federacji Rosyjskiej są właśnie skupione w tej chwili głównie na Siewierodoniecku, bo to takie centrum administracyjne tego obszaru obwodu ługańskiego, który pozostał w rękach Kijowa czy w rękach Ukrainy. Jest to symbolika. No, wyraźnie widać, że za operacjami stoi nadal Putin. Putin, który mało kto wie, no ale jako dowódca artylerii był dowódcą batalionu artylerii, bo on ma też w randze pułkownika, ma to swoje wielkie doświadczenie militarne, które powodowało, że od początku wywiera ogromną presję na pewne elementy. Wpływał niemal, jak wiele analityków wskazuje, na działania na tym szczeblu absolutnie podstawowym, czyli dowodził niewielkimi formacjami, batalionami na linii frontu, szczególnie właśnie podczas tej operacji ługańsko-donieckiej, czyli ta operacja, która ma być kluczem do odniesienia sukcesu. No, Rosja zaangażowała ogromne siły, 12 armii, uczestniczyło w tym praktycznie wszystkie okręgi wojskowe, czy właśnie centralny okręg wojskowy Łapina, czy wspomniany wschodni okręg wojskowy Czajki, czy też siły zachodniego okręgu wojskowego, bardzo istotne, bo to jest ta wielka niby potęga pierwszej armii gwardyjskiej pancernej Żurawlowa, czy właśnie tego południowego okręgu wojskowego Dwornikowa, który dowodził cały czas tą operację. A więc mamy tutaj dowódców, którzy przeszli przez Syrię, wszyscy ci ludzie przeszli przez Syrię i taka ostatnia też zmiana, która nastąpiła, mianowicie radykalne zmniejszenie znaczenia FSB, I cały ciężar takiej brudnej roboty, tego właśnie barbarzyństwa, tego torturowania ludzi, niszczenia ich, tej roboty charakterystycznej zresztą dla historii podbojów Rosji, nie tylko Federacji Rosyjskiej, spadła na plecy GRU i zastępcy, dowódcy GRU, czy zastępcy szef, przepraszam, GRU Władimira Aleksiejewa. To jest człowiek, który z Dwornikowem wspólnie prowadzili operację syryjską, też taki rzeźnik syryjski, który torturował, zabijał, masakrował ludność cywilną. No i on właśnie w tej chwili ma przyspieszyć te działania, aby zmusić ludzi do kolaboracji z Rosjanami, bo to im absolutnie nie wychodzi. Także jeśli chodzi o ten wymiar, a więc działania partyzanckie, a więc skuteczne niszczenie obiektów rosyjskich za linią frontu, na tym zapleczu, to też pokazuje, że Rosjanie będą i już mają ogromne problemy z podporządkowaniem sobie tej ludności, więc co robią? Masowe wywózki ludzi, 1,5 miliona ludzi wywożonych do jakichś takich odległych miejsc Federacji Rosyjskiej, co my doskonale znamy z naszej historii.
Panie profesorze, a był pan przecież korespondentem wojennym między innymi w Afganistanie i Czeczenii. I czy Rosja zmieniła strategię, na przykład wobec tej stosowanej w Czeczenii? Jak bardzo jest ta wojna podobna na Ukrainie do tych, co były wcześniej? Czy może niepodobna?
Byłem podczas intensywnych bombardowań Groznego. Grozny to jest Mariupol, to jest 500 000 ludzi. No tak mniej więcej Poznań, tak jakby Poznań był równany z Gdańskiem. Miasto równane nie miało. Co paradoksalne i mało kto ma świadomość tego, ale w pierwszej części operacji czeczeńskiej bomby spadały na centrum Groznego, a z tych 500 tysięcy ludzi, którzy żyli w Groznym, 220 to byli Rosjanie i miażdżąca większość z nich żyła właśnie w centrum. Czyli gro zabijanych cywili podczas wojny czeczeńskiej w pierwszej fazie operacji to byli Rosjanie. Czyli Rosjanie rzucili bomby na Rosjan i doszło wtedy do masakry. W związku z tym spora część tych Rosjan chwyciła za broń i wspierała Czeczenów. To też mało kto ma świadomość, że bardzo Rosjan walczyło przeciwko Rosjanom, właśnie broniąc się przed zabijaniem masowym.
Ale tu, panie profesorze, troszeczkę podobny scenariusz jest, bo przecież ta ludność rosyjskojęzyczna, wcześniej Rosja liczyła na to, że ona poprze Rosję, a okazało się, że ci ludzie poparli Ukrainę.
No tak, ale ta zmiana jest fundamentalna, no bo w tej chwili mamy do czynienia z powstaniem radykalnie innej Ukrainy. No, miejmy świadomość, że Ukraińcy świadomie w tej chwili z całej swojej przestrzeni historycznej, kulturowej wypierają wszystkie elementy rosyjskie i rzeczywiście wszystkie badania wskazują, że z tych około 30% jeszcze pozytywnie odbierających Rosję przed wybuchem konfliktów, w tej chwili to jest w granicach błędu. 2% Ukraińców jeszcze postrzega pozytywnie Rosjan, natomiast miażdżąca większość Ukraińców, miażdżąca, to jest w tej chwili społeczeństwo radykalnie otwarte na integrację z Zachodem i bardzo negatywnie postrzegająca wszystko, co jest związane z Rosją. Stąd masowo taka procedura zmian nazw ulic, usuwanie pomników, tych wszystkich elementów, które były częścią kultury mocno osadzonej. No miejmy świadomość, że Putin mocno się odwoływał do pewnych elementów. On był takim współczesnym, miał być Piotrem I, a pamiętajmy, że kluczowa bitwa z punktu widzenia kultu, ale także z punktu widzenia tych realiów geopolitycznych, ta bitwa rosyjsko-szwedzka pod Połtawą, bo przypomnijmy sobie, Piotr I doznał potężnej porażki, przegrał z armią szwedzką. Wielka bitwa pod Narną, ucieka z pola bitwy, pozostawia armię No i co robi? Przeprowadza ogromny proces budowania nowej armii. Przeznacza na tą armię praktycznie cały budżet państwa. Ponad 95% idzie przez wiele lat na budowę armii, tej nowej armii rosyjskiej. I w 1709 roku, a więc 9 lat po tej katastrofie, właśnie pod Połtawą, a Połtawa jest na Ukrainie, jest w tym obszarze nadziei i wizji putinowskiej, Piotr I pokonuje Szwedów, ale wkrótce dochodzi do zderzenia z armią turecką i potężną armią turecką i Piotr I wie, że przegra, że zostanie wzięty do niewoli i w związku z tym za gigantyczny okup przekupuje dowódcę sił tureckich, udaje mu się uniknąć wtedy katastrofy. Więc kwintesencja jakby tego sposobu postępowania Putina, że w tej chwili próbuje szantażować świat żywnością, prawda? Czyli skazuje na śmierć głodową miliony ludzi w Afryce, a to ma być ten element presji, nacisku na Zachód, żeby z tym bandytą rozmawiać jak z cywilizowanym człowiekiem.
Panie profesorze, to ja się zapytam właśnie w tym kontekście, czy działania na granicy polsko-białoruskiej były właśnie częścią planu Putina, aby otworzyć taki szlak wielkiej, niekontrolowanej migracji z głodującej Afryki?
No wszystko pani powiedziała. Siergiej Karagazow, taki ideolog kremlowski, powiedział, że Rosja jest w trakcie konfliktu zimnowojennego, konfliktu 2.0. I ten konflikt będzie długo trwał, będzie trwał do 2035 roku. I powiedział na jeszcze przed tym, co się stało na granicy polsko-białoruskiej. Generalnie to w takim uproszczeniu powiedzmy, że Rosja analizuje taki szeroki projekt wojny hybrydowej realizowanej wszystkimi elementami, także wojny konwencjonalnej, czyli wojny z użyciem sił zbrojnych, ale wszystkie elementy są elementem wojny z Zachodem. W ramach tej wojny z Zachodem Polska jako kraj kluczowy z punktu widzenia wschodniej flanki NATO oczywiście był destabilizowany i chodziło też o takie oddziaływanie na opinię publiczną, żeby w momencie, kiedy wybuchnie wojna i do Polski zacznie przybywać do miliony uchodźców z Ukrainy, żeby wytworzyć pewnego rodzaju barierę psychologiczną wobec właśnie tych uchodźców. Takie wielkie działania, zwróćmy uwagę, że Putin traktuje wojnę na Ukrainie nie jako wojnę samą w sobie, tylko jako właśnie element tej wielkiej wojny z Zachodem i ewentualne zwycięstwo w tej perspektywie, jak oni postrzegali, jak Karaganów to przedstawiał, to był tylko pewien krok do dalszej realizacji owej wojny z Zachodem, której celem miało być zniszczenie, rozbicie od środka Zachodu i zbudowanie nowego porządku z udziałem Rosji. Rosja miała rozdawać karty, miała być tym obok Chin, obok Stanów Zjednoczonych, miała być tym państwem, który podzieli świat i wyznaczy sobie swoją strefę, a tam będzie rządziła według własnych zasad, według filozofii, nie wolno wam podnieść rękę na to, co my będziemy robili. My będziemy robić to, co chcemy w tamtym obszarze, który znamy za swoją strefę wpływów.
Panie profesorze, to jeszcze jedno pytanie właśnie w tym kontekście. Czy Rosja mówi w tej chwili sprawdza solidarność Zachodu? Może osiąga właśnie w ten sposób swój strategiczny cel? Bo jedność Zachodu poddawana jest coraz większej próbie.
No, oczywiście. No, kluczem do ewentualnego zwycięstwa Rosji byłoby głębokie podzielenie Zachodu. I sam Karaganow w tej swojej ocenie mówił, że przewagę, jaką Rosja ma, bo Karaganow mówi, że to Rosja wygra. Dlaczego? Dlatego, że słabością Zachodu jest demokracja. To znaczy możliwość wykorzystywania manipulacji na ludziach jako instrumentu oddziaływania na politykach. Czyli można wywrzeć poprzez opinię publiczną taką presję na polityków, że oni skulą się i przyjmą pewne warunki. Więc z pewnością cała logika działania na długo przed wojną ukraińską, to oddziaływanie na opinię publiczną na Zachodzie, korumpowanie także polityków zachodnich. No, miejmy świadomość, że Rosja realizowała gigantyczny projekt korupcji. A Putin, mało kto to wie i pamięta, ale on jako ten major KGB, a później podpułkownik w Dreźnie odpowiadał za bardzo istotny element związany z tą wojną wówczas Związku Sowieckiego z Zachodem, mianowicie kradzieżą nowoczesnych technologii. W Dreźnie Drezdon się specjalizował w kradzieży nowych technologii, a Putin prosił tego typu siatkę. Ci ludzie zresztą do dzisiaj odgrywają bardzo istotną rolę właśnie ze względu na te więzi, które zawiązał wtedy Putin z tymi ludźmi. No i dzisiaj Rosja staje przed podobnym wyzwaniem ze względu na gigantyczną lukę technologiczną, którą widać na polu walki. Putin po tych sankcjach będzie realizował gigantyczny projekt kradzieży technologii Zachodu, bo nie ma innej możliwości. Według analiz wyraźnie widać, że ten sprzęt, który został zestrzelony,
panie profesorze, bo nasz czas właściwie się już skończył, ale ja chciałam jeszcze zapytać tak bardzo krótko, jak długo może trwać ta wojna, zimna wojna? Czy na całe lata, dziesiątki lat, jak pan przewiduje?
Wszystko zależy od sytuacji wewnętrznej Federacji Rosyjskiej, bo ta ekipa, która zbudowała to państwo po roku 2000, a więc państwo KGB, jak to w pełnym skrócie można scharakteryzować, być albo nie być dla tej ekipy, jest wojna na Ukrainie. I generał Iwaszow powiedział, ostrzegając Putina, że ta wojna oznacza katastrofę dla Rosji, izolację Rosji, wybicie Rosji z historii. Rosja stanie się barbarzyńskim państwem w postrzeganiu całego świata, ale wojna grozi rozpadem Rosji, utratą Dalekiego Wschodu. Więc jeśli dojdzie do tego typu scenariusza, ta wojna w sposób oczywiście osłabia Rosję i zwiększa też znaczenie w relacjach chińsko-rosyjskich Chiny. Chiny stały się jeszcze silniejsze, jeszcze bardziej takim łakowym okiem patrzą na Daleki Wschód Federacji Rosyjskiej. Jeśli Rosja zdaniem Iwaszowa rzeczywiście doprowadzi do samokatastrofy, a więc rozpadu tego państwa, a zwróćmy uwagę, że wiele narodów zamieszkujących Rosję w tej chwili widzi światełko w tunelu, a więc możliwość odzyskania dla siebie suwerenności czy państwowości.
Panie profesorze,
z wieloma narodami.
I tym światełkiem w tunelu kończymy naszą rozmowę. To troszeczkę pozytywnego akcentu wlał pan w nasze serce. Dziękuję, do usłyszenia.